Przed nami kolejny, trzeci i ostatni już dzień rekolekcji. On mnie prowadzi. Ten dzień zatytułowałem Wiara i działanie. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Na początek przypomnę porównanie, które towarzyszy i wyjaśnia nam to, co się dzieje podczas rekolekcji, a więc małe dzieci, które bawią się przedmiotem mającym w sobie otwory, do których są przyporządkowane pewne klocki pasujące do tych otworów. I tak pierwszy dzień przyglądaliśmy się takim otworom, które nosimy w naszych sercach. W drugim dniu widzieliśmy, że pewne prawdy o Bogu zawarte też w Piśmie Świętym pasują do tych naszych otworów. I dzisiaj przed nami trzeci, ostatni dzień rekolekcji, podczas którego będziemy sobie tak ćwiczyć, czyli zobaczymy, że tak jak to małe dziecko uczy się przyporządkowywania odpowiednich elementów do otworów w kształcie tych elementów, tak samo i my możemy w jakiś sposób zadziałać w naszym życiu. Jest to zależne, że my będziemy uczyli się jak gdyby tak przyporządkowywać te prawdy o Bogu do pustek, otworów w naszych sercach, tak mówiąc metaforycznie. Pozwólcie, że powtórka, co takiego za nami, myślę, że nigdy dość powtarzania. Za nami jest odkrycie czterech otworów, pustek w kształcie Boga, które nosimy w naszych sercach, ale także dostrzeżenie czterech prawd o Bogu, które głosi Kościół, które są zawarte w objawieniu, w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła. I pierwsza rzecz to, że jesteśmy sprawiedliwi wobec Boga, czyli jakoś tam zaangażowani religijnie, jakoś nam zależy na tym wszystkim, ale mimo tego i tak doświadczamy w naszym życiu jakiejś formy cierpienia, samotności i tak dalej. Lekarstwem na to, tym co pasuje, jest to, że to tak naprawdę chodzi o to, że Pan Bóg jest najbardziej zaangażowany z nas wszystkich, Jemu najbardziej zależy, On jest aktywny i to o Niego w tym wszystkim chodzi, a nie o nas. Druga sprawa to jałowość, bezpłodność, czyli takie poczucie bez sensu życia, poczucie pustki, takich różnych trudności, zmagań, niewysłuchanych modlitw. I to, co do tego pasuje, to prawda o tym, że Pan jest z Tobą, że Bóg jest obecny cały czas i w tym wszystkim, i widzi, i słyszy, jest i towarzyszy. Trzecia rzecz to jest lęk przed Bogiem, czyli to, że nosimy w naszych sercach jakąś formę strachu przed Bogiem, trochę się Boga boimy, trochę się przed Nim chowamy, trochę uciekamy, natomiast Pismo Święte co chwilę po prostu wałkuje temat i mówi: nie bój się, nie bój się. Co chwilę, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, mówi: nie bój się. A taka dygresja mała, bo może nie wszystkim się to podoba, może ktoś się nie zgadza z tym, żeby się nie bać Boga i tak dalej. To jest ciekawe, że kiedy odmawiałem nieszpory w dniu Wigilii Święta Narodzenia Pańskiego, to tam jest taka modlitwa, w której modlimy się o to w kolekcie mszalnej, żebyśmy trwali bez lęku i coś takiego, że bez lęku oczekiwali Boga jako sędziego, coś takiego. Więc ja sobie myślę, no ludzie święci, no i nawet w mszale napisali, żebyśmy bez lęku czekali na Boga, więc ja naprawdę zamykam temat, tu nie ma co dyskutować, Boga się nie boimy, po prostu. Tak mówi Pismo Święte, tradycja, tak jest w mszale nawet napisane, kropka. Więc nie bój się Boga. I czwarta, ostatnia dziura w naszym sercu to jest ta niepewność, czyli że w naszym życiu ciągle będzie się odzywał ten brak wiary, brak zaufania. Natomiast to, co pasuje nam w tę pustkę, to jest to, że Słowo Boga jest pewne. To jest pewnik. I dzisiaj, moi drodzy, idziemy krok dalej. Kiedy ja głosiłem te rekolekcje, to był dzień 21 grudnia, zdaje się, tak dokładnie. I wtedy była sobota. I pomyślałem sobie, że taką przewodniczką na ten dzień będzie Maryja i to bardzo pasuje, bo też Maryja była główną bohaterką fragmentu Ewangelii, do którego też zaraz się odwołamy. I Maryja, bo ten dzień sobota w tradycji Kościoła też jest związany z Najświętszą Maryją Panną i chcę, żebyśmy dostrzegli w Maryi taki pewien rys bardzo ciekawy, To też jest tytułem tego odcinka, czyli wiara i działanie, bo Maryja w sposób, myślę, że doskonały, integruje, łączy ze sobą te dwie przestrzenie, wiara i działanie. Wiara i działanie to dwie sfery, które w Maryi współgrają, są idealnie zharmonizowane i my chcemy się temu przyglądać, tego się uczyć od Maryi i to będzie nam towarzyszyło w tym odcinku, czyli, że z jednej strony będziemy chcieli uwierzyć w te prawdy o Bogu, które już sobie wyłożyliśmy w ostatnim odcinku, natomiast będziemy chcieli też działać, tak jak te małe dzieci, które uczą się, biorą te klocki i tam wkładają, uczą się, aż w końcu będzie to dla nich bardzo proste, bo do tego po prostu przywykną. Tak samo i my mamy te cztery pustki, mamy cztery elementy, które pasują i będziemy sobie teraz ćwiczyli takie dopasowywanie. Zanim to, najpierw jeszcze sięgniemy sobie do liturgii słowa, więc ja, tak jak zawsze, skoncentruję naszą uwagę na kilku szczegółach obecnych w Ewangelii, w czytaniu i właściwie chyba w ogóle w Piśmie Świętym. Pierwsza rzecz, o której chcę, żebyśmy zaczęli, i fragment Ewangelii, który był wtedy rozważany, to jest scena, kiedy Maryja wychodzi do Elżbiety i się z nią spotyka. Znamy to, to jest Ewangelia Łukasza, ale też, jak gdyby, myślę, że ci, którzy znają tekst Ewangelii, to jest pewna całość, ta historia jest ciągłością, ten pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. I chcę, żebyśmy pierwszą rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to, że kiedy ma miejsce spotkanie Maryi z Elżbietą, już tam Maryja poszła, mówią sobie tam rzeczy i reakcją Maryi na to spotkanie jest wyśpiewanie hymnu Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Więc Maryja wyszła do Elżbiety, rozmawia z nią i uwielbia Boga. Mówi, wielbi dusza moja Pana. I w tym dniu też psalm był psalmem uwielbienia i w ogóle wiemy dobrze, że w całym Piśmie Świętym i w liturgii, no po prostu wszędzie tego uwielbienia jest mnóstwo. Czyli pierwsza rzecz, na którą chcemy zwrócić uwagę, to, że Maryja uwielbia Boga. Myślę, że nikt z tym nie będzie dyskutował. Ona miała w swoim sercu nieustannie taką postawę uwielbienia. Mówi, wielbi dusza moja Pana. I to jest pierwsza rzecz, na którą chcemy się skoncentrować. Kolejna to taka, która też była w zakończeniu tekstu, który rozważaliśmy ostatnim razem. To nie jest ważne, tak jak mówię, że to jest jedna całość, że kiedy anioł zwiastował Maryi to, że będzie Matką Syna Bożego i tak dalej, reakcją jej na te słowa jest, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja mówi o sobie, ja jestem służebnicą, czyli to jest taka forma pewnego oddania się Bogu, podporządkowania się Jemu, oddania się do dyspozycji. Tak wyczuwamy taki klimat duchowy w tych słowach, oto ja, służebnica Pańska. I to jest kolejna rzecz, która dobrze było, żeby zwróciła naszą uwagę. Dalej, trzecia rzecz, od tego się zaczyna ta scena Ewangelii Łukasza, że w tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. A więc Maryja, kiedy spotkała się z Bogiem, ta tajemnicza scena spotkania z aniołem, ta historia, to zwróćmy uwagę, że Maryja nie siada na stołku, nie myśli, a co to takiego było, nie rozważa, noga na nogę założona, tylko od razu wychodzi. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła. Czyli jest taki pewien dynamizm, ruch, Maryja działa, a chcę też zwrócić uwagę, że w tamtym czasie, znając takie okoliczności społeczno-kulturowe, podróże to nie było coś najbezpieczniejszego na świecie. Więc z tym wiązało się pewne ryzyko, być może Maryja się trochę bała, co tam się mogło wydarzyć, ale ona mimo tego lęku, być może tak sobie tutaj trochę spekuluje, ale jak gdyby jest to uzasadnione, żeby się bać takiej podróży, no bo była młodą bardzo dziewczyną, no i nagle wyszła tam z pośpiechem w góry. To nie było coś jakieś ultra bezpiecznego, no ale ona działa pomimo lęku. Być może się trochę bała, ale to ją nie powstrzymało przed tym, żeby wyjść i wyruszyć w góry do Elżbiety. To jest ta trzecia rzecz. I ostatnia, to jest w tym, co mówi Elżbieta do Maryi. Mówi do niej, że jest błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja, Elżbieta chwali Maryję, że uwierzyła. Można to inaczej też przetłumaczyć, że zaufała, że obietnica Pana się spełni w jej życiu. A więc zaufanie w Słowo Boga to jest też obecne w sercu Maryi, zostało to dostrzeżone przez Elżbietę, wyciągnięte i nazwane. No to dobrze, mamy te cztery momenty w liturgii słowa i teraz chcę, żebyśmy sobie tak jak każdego dnia przeszli do naszego życia i tym schematem, tak jak każdego dnia idziemy, mamy cztery pustki, cztery prawdy o Bogu, które pasują, i teraz cztery takie sprawy, rzeczy, coś, co jest zależne od nas, bo mi na tym najbardziej zależy, że to od ciebie tylko i ode mnie zależy, czy my będziemy to praktykowali, czy będziemy to ćwiczyli, czyli odwołując się do tej analogii z dzieckiem, czy my będziemy jak to dziecko, które siedzi nad tymi klockami, bierze, o i sprawdzę, o ten pasuje dobrze, no to jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz i tak dalej. No to idziemy, będą cztery takie postawy, coś, co od nas zależy, związane właśnie z tym tytułową wiarą i działaniem. Pierwsza rzecz, może już się domyślamy, to uwielbienie. Uwielbienie. Uwielbienie, moi drodzy, dobrze myślę, że znany temat moim słuchaczom, ja go też lubię, jest też cały odcinek na kanale o uwielbieniu. Natomiast to jest taka forma modlitwy, o której Kościół mówi, że jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy, w której koncentrujemy naszą uwagę na Bogu i tyle. I chwalimy Boga z tego powodu, że po prostu jest. Nie z tego powodu, że nam coś daje, że mamy z tego jakieś korzyści, tylko po prostu, że On jest w ogóle godzien, żeby Go uwielbiać, jest godzien chwały. I to jest, moi drodzy, zwróćcie uwagę, taki trochę przewrót, no bo mamy tą pierwszą pustkę, tą sprawiedliwość wobec Boga i czasami naprawdę możemy wpadać w takie kolejny, żeby się tak za bardzo może wpatrywać w tą swoją sprawiedliwość, w te swoje zaangażowanie religijne, albo jeszcze co gorsza, porównywać siebie z innymi, co w ogóle nie ma sensu, bo każdy z nas żyje w całkowicie innych okolicznościach, warunkach, inną ma historię, więc gdyby co to jest za punkt odniesienia, żeby się do kogoś porównywać. Natomiast no można wpaść taką w pułapkę, że ja jestem taki sprawiedliwy, pobożny, religijny, zaangażowany i tak dalej. I zobaczcie, że to koncentruje naszą uwagę na sobie. I pytanie po co, czy to do czegoś prowadzi, nie wiem, nie wydaje mi się. Natomiast uwielbienie odwraca naszą uwagę od siebie i koncentruje ją na Bogu. Dlatego tutaj uwielbienie po prostu pasuje, że właśnie to jest koncentracja na Bogu, który to Bóg jest zaangażowany, Bóg jest aktywny, Bogu zależy, Bóg działa, Bóg interweniuje i my poprzez uwielbienie koncentrujemy się na Nim, po prostu na Nim, na tym, który działa, który jest aktywny, który jest sprawiedliwy, miłosierny, łaskawy, dobry i tak dalej. I mi się wydaje, że to ma sens. To ma znacznie większy sens. Maria to dobrze załapała. Ona u Elżbiety jest, nie koncentruje się na sobie. No tak, masz rację, tak tutaj fajnie uwierzyłam w słowo Pana. Racja. Ona po prostu wielbi dusza moja Pana i tyle w temacie. Więc to jest bardzo ładna rzecz, przydatna, praktyczna, zawsze możliwa do zastosowania, bo tak naprawdę nie ma w ogóle żadnych przeszkód, żeby Boga uwielbiać. Jest to możliwe w każdym momencie, w każdych okolicznościach, a szczególnie zachęcam, kiedy przyjdzie taka myśl, żeby trochę się za mocno koncentrować na sobie, na takim przekonaniu o swojej sprawiedliwości względem Boga, tym swoim, a ja jestem taki zaangażowany, a tu, nie wiem, Bóg mi czegoś nie daje. No w ogóle totalnie bez sensu. Do niczego to nie prowadzi, szkoda czasu, energii. Warto wtedy uwielbiać Boga, więc to jest ta pierwsza rzecz. Zależna od nas, możemy tego, ten klocek uwielbienia, odwołując się do tego obrazu, zawsze łapać, on jest zawsze pod ręką, zawsze możemy go w tą pustkę po prostu ładować i myślę, że warto. Zachęcam do tego. Więc mamy pierwszy ten element, czyli uwielbienie. I to jest związane z wiarą i działaniem, bo wierzymy po prostu w Boga, w to, że On jest i działamy, czyli uwielbiamy Boga, bo to zależy od nas, ode mnie i od ciebie. To idziemy do drugiego ćwiczenia, drugiej praktyki. To, moi drodzy, ofiarowanie siebie. I to jest związane z tą naszą pustką w postaci jałowości, bezpłodności, no ale prawda jest taka, że pomimo tego doświadczenia Pan jest z tobą, natomiast to, co może być bardzo pomocne i to zależy od każdego z nas, to ofiarowanie siebie, modlitwa ofiarowania siebie, ofiarowania swojego dnia, są różne nazwy tego. I tak jak mówiłem na początku, rekolekcje noszą tytuł On mnie prowadzi, ja to zaczerpnąłem z książki pod tym samym tytułem i chcę powiedzieć coś, co jest bardzo ważnego i coś, co mnie poruszyło w tej książce. Nie chcę zdradzać całej tej historii, ona jest oczywiście na faktach, to są wspomnienia tego głównego bohatera, jezuity, który przeżył ponad 20 lat w obozach sowieckich i on mówi, że czymś, co mu dawało takie poczucie sensu pośród tych warunków okoliczności zewnętrznych, to kiedy uczył współwięźniów właśnie modlitwy ofiarowania siebie, ofiarowania dnia. Czyli to polega na tym i on zobaczył, że wtedy ten dzień, chociaż po ludzku wydawałby się bez sensu, wypełniony po prostu katorżniczą pracą, to jednak w jakiś wiadomy Bogu sposób on miało to znaczenie dla niego i też to, że on mógł innych tego uczyć, oddawania Bogu tego dnia. I teraz to ofiarowanie siebie to jest coś bardzo prostego, co każdy z nas może zrobić. To jest naprawdę banalne i dostępne. Oczywiście tutaj chodzi też o nastawienie, o intencję serca, że ja naprawdę chcę coś takiego zrobić. A więc to polega na tym, że ja każdego dnia rano po prostu mówię do Boga, czy myślę o tym sercem, że Panie Boże, oddaję Tobie ten dzień, wszystko to, co będzie się dzisiaj działo. Całego siebie, cały ten dzień, wszystkie spotkania, cierpienia, trudności, radości, prace, obowiązki, ludzi, błędy, wszystko. Oddaję Tobie wszystko tego dnia. I zwróć uwagę, że w ten sposób, gdyby dajemy to Bogu, no składamy ofiarę ze swojego dnia, ofiarujemy siebie. I to jest bardzo proste, bo to jest dostępne każdego dnia. Możemy to rano zrobić, ofiarować dzień siebie Bogu i możemy to robić każdego dnia. I teraz to ma ogromne znaczenie. To ma ogromne znaczenie dlatego, że my tak naprawdę w taki sposób duchowy, jak to wytłumaczyć, no w co my wierzymy? My wierzymy w Chrystusa, a Chrystus złożył ofiarę z siebie na krzyżu i przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w ogóle przez całe dzieło swojego życia zbawił nas. Jego ofiara ma zbawczy sens. I teraz, kiedy my w sposób z wiarą ofiarowujemy Bogu ten dzień, my w jakiś taki duchowy sposób łączymy się z ofiarą Chrystusa. I zwróć uwagę, bo mówimy o tym w kontekście tej jałowości, bezpłodności, życia, dnia i tak dalej. Kiedy ofiarowujesz siebie Bogu, ofiarowujesz ten dzień każdego dnia, to nawet jeżeli jak gdyby nic się nie zmieni na zewnątrz, to jednak nadajesz sens temu, co się dzieje, bo skoro oddajesz Bogu cały dzień cierpienia, trudy, pracy, obowiązki i tak dalej, to już ma sens, to ma znaczenie, dlatego że oddałeś to Bogu i On to przyjmuje. I to już ma wartość, że nawet jeżeli w oczach ludzi czy we własnych oczach nie widzisz tego, ale jednak jeżeli to zostaje oddane Bogu, a Bóg to przyjmuje, to już to ma sens, już wierzymy, że to ma wartość, że to ma wartość, bo to jest u Boga, to jest Jego, On to przyjmuje. I w taki oto sposób, z jednej strony bardzo prosty, a z drugim może i trudny, bo to może nie jest wcale takie łatwe, to, co stanowi Twoją codzienność, Twój dzień, Twoje obowiązki, pracę, trudności, cierpienia, to ma nagle sens, wartość i znaczenie, bo zostało to ofiarowane Bogu przez Ciebie w sposób wolny, bo Ty tak po prostu chciałeś, zadecydowałeś. I to jest ta druga praktyka, którą możemy wdrożyć, to jest znowu, to jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo proste i dostępne dla każdego z nas, czyli ofiarowanie siebie, modlitwa oddania dnia Bogu, ofiarowania siebie. I to była nasza druga praktyka, idziemy dalej do trzeciej. Trzecia praktyka, ten trzeci element, który możemy ćwiczyć nieustannie, to jest zbliżanie się do Boga pomimo lęku, albo działanie pomimo lęku, zbliżać się do Boga pomimo lęku. I pamiętacie, że odnoszę się teraz do tej trzeciej pustki, czyli lęku przed Bogiem. I teraz odwołuję się też do tego, co mówiłem o Maryi, że ona nie siadła sobie na stołku z założonymi rękoma, ale od razu wyruszyła, działała i ja tak zakładam, spekuluję, że działała pomimo lęku, bo tak jak powiedziałem, taka podróż nie była ani jakaś komfortowa, ani bezpieczna, jednak ona wyruszyła, wybrała się w góry i poszła z pośpiechem. Czyli Maria też jest dla nas jakiegoś rodzaju wzorcem działania pomimo lęku. A mówię też o tym w kontekście takim, taka mała dygresja, ale ona się oczywiście łączy z tym, co mówimy, że tak naprawdę też w psychoterapii, w jednym z podejść psychoterapeutycznych, jeżeli ktoś cierpi z powodu zaburzeń lękowych, że lęk jest takim jego zasadniczym objawem, to generalnie w pewnym podejściu zaburzenia lękowe leczy się w taki sposób, że ta osoba, która się czegoś boi, ona potrzebuje jak gdyby trochę się wystawić na działanie tego, czego się boi, czyli też zobaczyć i doświadczyć tego, że lęk jej nic nie wyrządza, a jak im bardziej działamy pomimo lęku, tym ten lęk będzie po prostu stopniowo opadał. Więc w praktyce tak załóżmy na przykładzie, jeżeli ktoś boi się, załóżmy wyjść do sklepu i kupić sobie dwie bułki w piekarni, no to generalnie też w toku terapii będzie to, że będziemy sobie to trochę wyobrażali, też działali, ale gdyby będzie to, że ten człowiek, on pójdzie ostatecznie do tej piekarni i będzie kupował te bułki, mimo lęku, i on zobaczy, że mu to nic nie zrobi i stopniowo ten lęk się będzie opadał i zmniejszał. Tak w dużym uproszczeniu, ale chcę jak gdyby zarysować. I to sobie, moi drodzy, możemy naprawdę przenieść też na realia naszego życia duchowego. Więc tak jak powiedziałem, z wielu różnych powodów i różnych okoliczności może być tak, że w sercu człowieka dorosłego gdzieś się gnieździ lęk przed Bogiem. I też to nie jest wcale takie proste, żeby się go pozbyć. To nie jest tak, że sobie to jakoś wykroimy. No i może być tak, że będziesz czuć w jakimś stopniu ten lęk przed Bogiem, ale to nie znaczy, że masz się z tego powodu chować przed Bogiem, czy go unikać, bo chcemy, tak jak w tej terapii, działać pomimo lęku i tak jak Maryja, że nawet jeżeli boisz się Boga, nawet jeżeli odczuwasz w swoim sercu coś takiego, no to w sumie co z tego, tak mówiąc brutalnie, to właśnie chodzi o to, żeby wychodzić do Boga, żeby się wystawiać na Jego działanie. I to jest takie, myślę, że ładny obraz, tak jak dzieci lgną, bo no właśnie mamy teraz uroczystość Narodzenia Pańskiego, ten klimat świąteczny, tak jak to mówiłem, że Bóg stał się człowiekiem, żebyśmy się Go nie bali, że można się wystawiać na działanie Boga, chociażby teraz są te żłobki, szopki, można sobie wejść do kościoła, tak sobie pobyć, tak pokontemplować tego Boga, który stał się mały, taki kruchy, że no nie ma się za bardzo czego bać. Nawet jeżeli się go boję, to jestem sobie z tym lękiem i patrzę się, adoruję, kontempluję Boga. Takie małe dziecko, które wychodzi, które chce, żeby go wziąć na ręce, wziąć do siebie i tak dalej. Tak samo, moi drodzy, można, tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś odczuwa taki lęk przed Bogiem, nosi w sobie coś takiego, taką trudność, no to właśnie to leczenie polega na tym, że my działamy pomimo lęku i robimy coś pomimo lęku. I tak mi się wydaje, że adoracja Najświętszego Sakramentu może być też czymś takim, co może pomóc, żeby ten lęk sobie opadał, że jeżeli ja się boję Boga, a idę i sobie adoruję Chrystusa, to naprawdę też Najświętszy Sakrament jest taki, powiedziałbym, może nieładnie, dość mało inwazyjny. No sobie jest, wierzymy, że ten Pan Bóg jest w tej białej hostii, no ta hostia sobie cicha, spokojna, nie zwraca na siebie uwagi, bardzo kruchy ten obraz też jest, że to naprawdę, czego się bać tutaj, tego kawałka chleba, w którym wierzymy, że jest obecny Pan Bóg. I kiedy znowu wystawiam siebie na działanie Boga, że no pomimo lęku, bo ja nie mówię, że to jakoś nagle zniknie czy coś, ale tak jest w terapii, że my działamy pomimo lęku i stopniowo ten lęk opada, że zobaczymy, że on tak naprawdę nic nam nie robi, że można z nim żyć i on sobie gdzieś tam będzie, się z nim nawet zaprzyjaźnimy i tak samo z tym lękiem przed Bogiem, że z tym się można zaprzyjaźnić, że działaś pomimo tego, boję się, no dobrze, ale co z tego, no idę do spowiedzi, idę na adorację, zbliżam się do Boga, bo wierzę w to, że Bóg mówi do mnie, nie bój się Boga, ja w to wierzę i działam i nie boję się, w sensie wychodzę, nie daję się temu lękowi gdzieś tam zapędzić, żeby Boga unikać czy się przed Nim chować, tylko ja działam pomimo lęku. Mam nadzieję, że to w miarę w sposób jasny wytłumaczyłem. No i ostatnia rzecz, moi drodzy, do której sobie idziemy, czwarta nasza postawa, którą też można jakoś tak praktykować, ćwiczyć, to uwierzyć w Słowo Pana. Uwierzyć w Słowo Pana, albo jeszcze inaczej, rozważać w sercu Słowo Pana, co robiła Maryja. To też jest w Ewangelii Łukasza na początku, że Maryja rozważała wszystkie te słowa w swoim sercu. I co to jest, moi drodzy, z czym to jest związane? Ano z tym, z tą czwartą pustką, którą jest niepewność, która się tam czai gdzieś na dnie naszych serc. I mówiliśmy o tym, że czymś, co pasuje do tej pustki, jest to, że Słowo Boga jest pewne. I znowu jest tak, że w naszych sercach jest ten jakiś element niepewności, natomiast my znowu nie chcemy rozważać w sercu naszej niepewności. Lepiej robić to, co robiła Maryja, czyli ona rozważała w sercu Słowo Boga. To jest coś, co w jej sercu jakoś zalegało, co było rozważane, co ona tam obracała na wszystkie strony. Nie ma sensu obracać na wszystkie strony własnej niewiary. Nie ma sensu obracać na wszystkie strony własnych wątpliwości, niepewności. Nie wiem, do czego miałoby to ostatecznie doprowadzić. Natomiast my chcemy po prostu uwierzyć w Słowo Pana. I myślę, że jest mnóstwo słów Pana, które pasują do doświadczenia niepewności, które pasują w takie nasze ludzkie przeżywanie, czasami oddalenie od Boga, wątpliwości i tak dalej. No jest tego po prostu multum. Czy Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra? Z listu do Rzymian. Czy Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do poznania prawdy? Z listu do Tymoteusza. Czy chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną? Psalm 23. W sam raz, kiedy przeżywamy jakieś ciemności wiary, zwątpienia. Czy ufaj, synu, ufaj, córko, takie słowa Jezus powtarza w Ewangelii, mówi to do ludzi, umacniając ich wiarę. My też możemy sobie to powtarzać, to słowo, ufaj, synu, ufaj, córko. Czy po prostu chyba najpiękniejsze, najgłębsze słowa, czyli po prostu ja jestem, to mówi o sobie Jezus. I zmierzam do tego, że to są słowa, które warto nosić w sercu i rozważać w sercu. Niekoniecznie naszą niepewność, nasze wątpliwości, które one są i będą i dobrze, bo to jest też ważne na drodze wiary, ale nie ma też sensu jakoś zbytnio im dużo poświęcać swojej uwagi, natomiast lepiej poświęcać uwagę temu, co jest pewne, a mówiliśmy podczas ostatniego odcinka, że Słowo Boga jest pewne, a więc uwierzyć w Słowo Pana i to jest to, co Maryja nam proponuje, albo tego możemy się od niej uczyć, że ona miała to wiarę i działanie. Ona rozważała w sercu słowa Boga. I to jest coś, czego możemy się od niej, moi drodzy, uczyć. I właściwie już powoli, moi drodzy, zmierzamy do końca rekolekcji, więc to, na czym mi zależało, to to, żebyśmy zobaczyli, że pośród naszych różnych trudów, zmagań, niepewności, lęku, jałowości jest Pan Bóg. Chociażby po ludzku mogłoby się wydawać, że nie bardzo, ale jednak taka jest prawda Słowa Bożego, nauczania Kościoła, że On jest, On mnie prowadzi. I tak naprawdę to, co jest też dla nas ważne tak na koniec, to to, że w tych wszystkich pustkach możemy spotkać Boga i to jest ważne, że Bóg działa tam, gdzie człowiek nie może, gdzie doświadcza swojej bezradności, niepewności, ciemności, pustki i to jest bardzo ważne doświadczenie tego, że Bóg pasuje po prostu do tego wszystkiego, że Bóg jest zaangażowany, że On jest z tobą, że mówi nie bój się mnie, mówi, że Słowo Boga jest pewne i to jest ważne, żeby tego doświadczyć i to jest element tego, że On mnie prowadzi, że On ciebie prowadzi, że możesz usłyszeć to Słowo, że możesz Jemu uwierzyć, ale to, co jest też ważne, to to, że my, tak jak Maryja, chcemy wyjść naprzeciw temu Słowu, tak jak Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem i w niej w sposób harmonijny to współgra, że jest i wiara, więc wiara w te wszystkie prawdy o Bogu, w Słowo Boga, ale jest też działanie, że ona wychodzi, ona działa i my chcemy też od niej tego zaczerpnąć. A więc tutaj to, co chciałem pomóc, podprowadzić nas do tego, że na te cztery pustki można praktykować nieustannie pewne postawy, które są pomocne, a to jest zależne od nas. I tak po pierwsze to jest uwielbienie, co jest bardzo pomocne, kiedy za bardzo się koncentrujemy na sobie, na swojej doskonałości, sprawiedliwości, zaangażowaniu. Nie ma sensu, lepiej oderwać się od siebie i skoncentrować na Bogu, a tym jest uwielbienie. Druga rzecz to ofiarowanie siebie, czyli to, że nawet jeżeli twoje życie wydaje ci się, że jest bez sensu, że jest jałowe, bezpłodne, no to możesz tą jałowość i bezpłodność, której doświadczasz ofiarować Bogu, możesz oddać Bogu swój dzień, swoje spotkania, trudy, pracę, cierpienia, wszystko co się dzieje i w taki sposób to zyskuje swój sens, bo jest złączone z Bogiem. Po trzecie, pomimo tego, że doświadczamy lęku, także lęku przed Bogiem nie szkodzi, bo możemy działać pomimo lęku, tak jak Maryja i tak się to robi. Lęk po prostu, on czasami jest wpisany w naszą drogę, nie szkodzi, możemy razem z nim być sobie, zaprzyjaźnić się z nim nawet. Jeżeli tak się wydarzy, to on w ogóle będzie sobie stopniowo opadał, może w ogóle sobie czasami i pójdzie. Więc chcemy działać pomimo lęku, wychodzić do Boga, wychodzić Mu na spotkanie, kontemplować żłobek, Dzieciątko Jezus, adorować Chrystusa Eucharystycznego, działać pomimo lęku. I czwarta rzecz, ostatnia, chcemy uwierzyć w Słowo Pana. Niekoniecznie w swoją własną niepewność, w swoje własne wątpliwości, ale chcemy mocno chwytać się i rozważać w sercu Słowo Boga, które jest pewne. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że te rekolekcje były w jakiś sposób dla Ciebie doświadczeniem prawdy o Bożej opatrzności, bo wierzę w to, że jeżeli tego słuchałeś, słuchałaś, to jest dla Ciebie sposobność, żeby doświadczyć w tych różnych trudnościach, zmaganiach prawdy pięknej, zasadniczej, tego, że On mnie prowadzi, że On jest, On działa, On w tajemniczy sobie sposób jakoś prowadzi każdego z nas do siebie, do zbawienia, zgodnie z tym, co sam mówi, bo Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeżeli te rekolekcje umocniły Cię w wierze, pozwoliły Ci trochę doświadczyć, czy uwierzyć na nowo w prawdę o Bożej opatrzności, to ja się bardzo cieszę. Myślę, że dla mnie te rekolekcje, szczególnie na żywo, były umocnieniem, ale też się cieszę, że mogłem przełamać się też, bo nie do końca miałem jakoś taką chęć, żeby to nagrywać tak do mikrofonu, kiedy nikogo nie ma tutaj wokół mnie. Jeżeli ktoś na tym skorzystał, no to bardzo się cieszę. Więc dziękuję za uwagę, za obecność, za życzliwość, za modlitwę. Serdecznie pozdrawiam i z serca błogosławię. Niech błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.